niech się objawi Twoje namaszczenie, które zawsze towarzyszy, kiedy głosimy Twoje słowo, nie swoje słowo. Panie, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę za Twoją moc nad całym Kościołem teraz. W imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, kochani, więc ja będę kontynuował to, co mówiłem tydzień temu. Tydzień temu powiedziałem słowo, taki tytuł nadałem temu: domu nie przeskoczysz. Domu nie przeskoczysz. Powiedzieć do Izraela, to co cały czas mieszka w moim sercu bardzo mocno, to jest to, że Bóg buduje Królestwo Boże na ziemi poprzez rodzinę. Jeżeli wygrywamy w rodzinie, to możemy pójść dalej. Kościół, który przeskakuje od osoby, która rodzi się na nowo, od razu do wspólnoty z pominięciem rodziny, to znaczy, że to królestwo jest słabe. To nie jest to, co Bóg przygotował. Żydzi przetrwali przez wiele tysięcy lat jako naród, wierząc w tego samego Boga, jako naród księgi, przez to, że rodzina jest fundamentem niesienia, objawienia o Bogu i o Jego prawach. Zawsze rodzina. Dzisiejsi współcześni rabini żydowscy mówią, że gdyby nie szabaty i gdyby nie rodzina, to nic by z Izraela już nie było. Ale w Izraelu zawsze rzeczy przechodziły z pokolenia na pokolenie w domach, w rodzinie, w domach, które czciły Boga. I teraz, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Zakon Mojżesza, to widzimy, że przykazania tam się zwracają zawsze do rodziny, do domów, do ludzi i do ich domów. Jest tylko wąska ilość przepisów, które dotyczą świątyni i porządku kapłańskiego. Natomiast to, co jest fundamentem od samego początku, kiedy Bóg zaczyna tworzyć ten naród, nadawać im swoje prawa, zasady, obietnice, to mówi to do domów. Mówi to do domów. Mówi to do domów. Kiedy po raz pierwszy Żydzi spożywają wieczerzę paschalną, jest to opisane w Księdze Wyjścia. Teraz znajdę. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, jest to cały czas Bóg mówi do domów. On mówi tak: Pascha jest dla domu. Każdy dom musi mieć jednego baranka. Jeżeli będzie za mało ludzi na jednego baranka, muszą zaprosić je inny dom. W domu mają być pomazane odrzwia krwią tego baranka. I w krótkim, to jest początek 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, występuje to słowo 9 razy: dom. I to jest najważniejsze żydowskie, Boże ustanowienie dla Żydów, Pascha, w którym cały czas na nowo i powtarza się na nowo dom. Nie ma czegoś takiego, że słuchajcie, na pamiątkę wyjścia z Egiptu będziecie świętować, zbierzecie się wszyscy razem w kościele i ksiądz odprawi dla was nabożeństwo paschalne, czy jakiś arcykapłan, czy będzie jakiś porządek, tylko mówi nie. Pascha to jest coś, co odbywa się w każdym domu. I wiecie, my dzisiaj nie uczestniczymy w cieniach rzeczy przyszłych, oni byli cieniami rzeczy przyszłych, ale uczestniczymy w czymś potężniejszym, w czymś mocniejszym, w rzeczywistości prawdziwej. I dzisiaj my, jako nowonarodzeni chrześcijanie, musimy walczyć o to i spodziewać się tego, że właśnie Bóg przede wszystkim będzie objawiał się w naszych rodzinach i w naszych domach. I ja wam powiem, że naprawdę czuję się, jak głoszę to słowo tydzień temu, jak je głosiłem i teraz, jak tylko zacząłem, to czuję, że my po prostu budujemy coś od zera. Ja powiedziałem tydzień temu, jak głosiłem, że jak mnie zawsze pytano, czy ty z żoną modlisz się w swoim domu, to ja zawsze umierałem. I wiem, nie, no ale gdzie jest w Biblii napisane, żeby się z żoną w domu modlić? Nigdzie nie ma nic takiego po prostu. Co to za ustanowienie, jakieś nowe przykazania? My nie umiemy się razem modlić, bo ona się modli cicho, ja modlę się głośno. A jak ona modli się głośno, to ja chcę modlić się cicho i nigdy nam to razem nie wychodzi. Ona chce się modlić rano, ja chcę się modlić wieczorem, więc jak to razem, jaki wieczorek z porankiem spotkać i tak dalej. Po prostu nie da się. Ale wiesz, w nocy śpimy. Trudno. Wiesz, i w tym momencie odkryłem, że kiedy byłem w Izraelu, kiedy na nowo zaczynam czytać słowo z kontekstów pewnych, to widzę, że Bóg absolutnie jest zainteresowany tym, żeby w naszych domach umieścić Boże Królestwo i umieścić nasze życie. W Twoim domu. On nie chce przeskakiwać nad Twoim domem do jakiejś instytucji kościelnej. Nie ma czegoś takiego jak kościół, który nie składa się z domów. Kościół musi składać się z domów, musi składać się z życia indywidualnych osób, które znają swojego Boga jeden na jeden. Kiedy Jezus mówił o Kościele, którego nie mogą bramy piekieł, powiedział, że ten Kościół będzie zbudowany na fundamencie, na objawieniu, że Jezus jest Zbawicielem. Więc Kościół nie może być zbudowany przez ludzi, którzy zapiszą się do Kościoła. Może być zbudowany jedynie przez ludzi, którzy osobiście przeżyli spotkanie ze Zbawicielem i On jest w ich życiu objawiony jako Pan, jako Król. Amen? Więc kto tutaj jest Kościołem? Czy to jest Kościół? Nie wiemy. Kościół to są ci, którzy należą do baranka. Którzy, mówiąc językiem Starego Testamentu, wybielili swoje szaty w krwi baranka. W których w sercach mieszka Duch Święty, składając świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko ci są Kościołem. Nie ma czegoś takiego jak Kościół i przynależność do Kościoła. Że ja pewnego dnia staję się częścią Kościoła. Nie ma czegoś takiego. Ty stajesz się Kościołem i Bóg z tych ludzi, którzy są domami Bożymi, w których Duch Święty mieszka, tworzy wspólnotę i to też nazywa Kościół. Ale nie ma nigdy przeskoku. Zawsze jesteś ty, później jest twoje otoczenie, które musi być zweryfikowane pod wpływem twojej decyzji, o tym mówi też Nowy Testament, i później dochodzi do tej wspólnoty rodzin, wspólnoty domów. I tak Bóg rzeczy zaplanował i tak chce je widzieć. Widzicie, w ogóle Bóg jest zainteresowany, muszę sobie to przeczytać, bo to jest dla mnie trudne słowo. Jurek Rycharski mówi, żeby takich słów nie używać w Kościele, ale deinstytucjonalizacji Bóg chce doprowadzić. Bo współczesny świat wszystko instytucjonalizuje. Z wszystkiego tworzy organizację. Dzisiejszy świat. Wiecie, pierwsi chrześcijanie do końca II wieku nie mieli kościołów, nie mieli żadnych budynków. Spotykali się tylko i wyłącznie w domach. Tylko i wyłącznie w domach. Ewentualnie jakaś dobra pogoda, może jakieś katakumby, może jakiś cmentarz, ale większość kościoła, tak, cmentarze, większość spotykała się zawsze, ogromna większość spotykała się w domach. Dopiero później, kiedy chrześcijaństwo stygło, dochodził ten czynnik instytucjonalizowania życia chrześcijańskiego. I powiem wam, instytucjonalizowanie życia chrześcijańskiego to jest zawsze śmierć życia chrześcijańskiego. Za każdym razem. I wiecie, i my dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak żyjemy, widzimy również tego objawy w różnych formach. Za każdym razem, kiedy Kościołowi czegoś brakuje, to pojawia się działanie parakościelne, które chce uruchomić to, czego Kościołowi brakuje. Na przykład służba ewangelizacyjna. Bo po prostu Kościół nie głosi Ewangelii, więc musi pojawić się służba ewangelizacyjna, którą Bóg wzbudza. To jest jak sól, jak światło dla Kościoła, żeby Kościół obudził się i zaczął głosić Ewangelię. Bo Bóg nigdy nie powołał do istnienia tak zwanych służb ewangelizacyjnych. W sensie w słowie nie powołał. Powołał w potrzebie, kiedy Kościół śpi. Ale w słowie nie ma czegoś takiego jak po prostu, nie wiem, krucjaty ewangelizacyjne, kampanie ewangelizacyjne czy służby ewangelizacyjne. W Nowym Testamencie czytamy o Kościele, który głosi Ewangelię. Dopiero kiedy Kościół przestaje głosić Ewangelię, powstają twory, które są wyspecjalizowane do tego, żeby głosić Ewangelię. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo takich rzeczy. Mamy różne służby ewangelizacyjne, mamy różne formy ewangelizacji, mamy style ewangelizacji, mamy kursy alfa, prawda? Mamy wiele takich rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest taka potrzeba, ponieważ Kościół przestał głosić Ewangelię, więc Kościół musi sobie teraz zinstytucjonalizować pewną formę działania, żeby jakieś działanie uruchomić. I to jest dobre ze względu na to, że Bóg tego pragnie, bo jest taka potrzeba i ze względu na to, że jest taka potrzeba, bo ludzie są niezbawieni i ze względu na to, że są ludzie w Kościołach, którzy chcą głosić Ewangelię, mimo że i Kościół nie chce głosić Ewangelii. Ale można powiedzieć tak, jak mówi Słowo Boże, od początku tak nie było. Od początku nigdy w Kościele nie było instytucji ewangelizowania, tylko zawsze Kościół cały głosi Ewangelię. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, 4 wierszu czytamy, że kiedy wybuchło przebudzenie, to ci, którzy się rozproszyli w wyniku prześladowań, wszędzie gdzie szli, głosili Słowo Boże. Czyli każdy głosił Słowo Boże. Więc wiesz, ty dzisiaj musisz doprowadzić do tego, żeby Boże życie weszło do twojego domu i żeby twój dom stał się miejscem obecności Boga, Bożą oazą, z którego zaczyna się wszelka służba Boża i gdzie służba Boża jest tworzona przez te domy, które schodzą się. Bo inaczej to my mamy lipę. My mamy wystrojonych na niedzielę chrześcijan.
którzy przybierają właściwe formy, ale w ciągu całego tygodnia nie ma życia. Deinstytucjonalizacja wszystkich rzeczy. W to wierzę, kiedy przychodzi moc Bożego Królestwa. Zresztą zawsze jak przychodziło Boże Królestwo, kiedy pojawiły się przebudzenia, to wszystkie kościelne struktury doznawały szoku i potrząsania. Słowo o tym mówi, że to, co nie jest zbudowane na Słowie, będzie potrząśnięte. Po prostu traci rację bytu to, co nie zostało zbudowane na Słowie. Ja pamiętam w Kościele katolickim, prawda, odnowy w Duchu Świętym, ja brałem w tym udział. Wiesz, i nagle po prostu salki się zapełniają katechetyczne, ludzie się modlą. I w pewnym momencie ksiądz proboszcz się budzi, przychodzi i mówi tak: zaraz, zaraz, ale na nabożeństwo różańcowe już nikt nie chce chodzić. Rozumiesz? Przebudzenie duchowe zawsze podważy to, co zostało zinstytucjonalizowane i sformalizowane w postaci jakiegoś zalążka religii, żeby uporządkować, ponieważ życia zabrakło. Więc trzeba było ustanowić pewne rodzaje nabożeństw, pewne formy nabożeństw, pewne kulty. Ale kiedy przychodzi przebudzenie, to wszystko się rozpada. Kiedy John Wesley zaczyna głosić Słowo Boże z mocą i ogniem w Anglii, w pewnym momencie ludzie się orientują, że im się to nie podoba, wyrzucają go z kościoła, więc on zaczyna głosić na polu. I w swoim świadectwie życia mówi, że jak pierwszy raz wygłosił na polu kazanie, to się czuł jak bluźnierca. Czuł się, że Bóg go potępi zaraz z nieba, ponieważ nigdy w życiu nie głosił poza kościołem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby wszystko sprowadzić do miejsca naturalnego życia, do miejsca rodziny. Teraz mamy uwielbienie, prawda? Cały Kościół jest powołany do uwielbienia Boga. Czytamy na przykład w liście do Efezjan, 5 rozdział, ten fragment, który tydzień temu czytała Liliana, że bądźcie rozsądni, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Później jest powiedziane, nie upijajcie się winem, ale jest powiedziane dalej, ale rozmawiajcie ze sobą przez hymny, psalmy, pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając Panu. Więc to jest to, co my mamy robić każdego dnia ze swoim życiem i w swoim domu, a nie w niedzielę od święta. I uwielbienie jako pewne formy działań i służb też muszą zostać zdeinstytucjonalizowane. Przez co? Przez Kościół, który na nowo wraca do głębi życia i spotkania się z Bogiem tam, gdzie jest, tam, gdzie żyje. Dlaczego Kościół nie może uwielbiać Boga w ogniu? W ogniu Ducha Świętego, w wietrze Ducha Świętego i w pasji. Dlaczego? Ponieważ nie robi tego na co dzień. Zobaczcie, jak się zejdziemy jako Kościół i zrobimy taką rzecz. Zastawimy stoły i usiądziemy do nich i przyniosą świetne jedzenie. Czy ktoś będzie musiał nas uczyć robić to? Co mamy zrobić z tym jedzeniem? Nie. Może niektórych trzeba będzie szturchnąć, żeby tak się nie spieszyli, prawda? I żeby nie popsuli tego wszystkiego, ktoś tak pięknie przygotował. Ale nikogo nie trzeba będzie uczyć, jak spałaszować to wszystko smaczne, co jest na stole. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest to nasze powszednie zajęcie, które dokonujemy każdego dnia. Każdego dnia chlebek powszedni wkładamy do ust i jesteśmy nauczeni. Tu widelec, tu nóż, tu łyżka, tu miska. Jak jedzenie na stole ląduje, nie mamy żadnego problemu, żeby to zrobić. Dlatego tak fajnie jest w kościele, jak mamy wspólne jakieś jedzenie. Nagle kościół staje się normalny. Wszyscy zaczynają oddychać z ulgą i jest luks. Dlaczego? Bo to jest część ich normalnego życia. I nie ma tu jakiegoś dzikiego przeskoku z miejsca po prostu, gdzie głodowali, gdzie byli żywieni tabletkami jak kosmonauci przez zastrzyki i nagle muszą nauczyć się wkładać do ust. Jakaś nowość. A niestety w przypadku modlitwy i uwielbienia w kościele tak jest. Ponieważ schodzimy się, jak mówimy, rozradujmy się w Panu. Teraz, kurczę, jakaś nowa liturgia? Liturgia rozradowywania się? Podnoszenia nóżek? Podskakiwania? O co tu chodzi tym pastorowi? Co to za nowa religia? I wiecie, i coś co ciekawe jest, w tym momencie, kiedy takie rzeczy zaczynają się dziać, inne instytucje są wkurzone i mówią na przykład, tak jak tak słyszałem w Warszawie, jeden zbór o drugim mówi, że do tamtego zboru nie chodzę, bo tam się tańczy w parach. Mimo, że w tamtym kościele się w parach nie tańczy. Bo coś nowego jest. Bo coś, czego nie widzieliśmy. Dlatego Bóg chce, żeby wszystko, co jest Bożym życiem, Bożym rodzajem życia, co jest Bożym Królestwem, żeby wróciło do naszych domów przede wszystkim. Żeby tam to się znalazło i nigdy stamtąd nie odeszło. Więc mamy uwielbienie, mamy modlitwę, mamy ewangelizację. A propos modlitwy, pierwszy list do Tesaloniczan 5:17 mówi: bez przystanku się módlcie. Cały czas się módlcie. Pierwsi chrześcijanie, którzy byli żydowskiego pochodzenia, modlili się każdego dnia co najmniej 3 razy. Ponieważ wynieśli to z żydostwa. A później to się zaczęło rozciągać i modlili się częściej niż 3 razy. Ruchy monastyczne cały czas się modlili. Czyli my dzisiaj przychodzimy do miejsca, gdzie Kościół ma się cały czas modlić i nie ustawać. Ale kiedy to będzie możliwe? Wtedy, kiedy instytucja spotkań modlitewnych przejdzie z tego miejsca sztuczności, wyseparowania i wejdzie do twojego domu. Wtedy zacznie się Boże życie dopiero. Wtedy nie będzie problemu. Słuchajcie, chcemy zebrać się jako wspólnota i modlić się. No to idziemy, no. Modlę się sam, jem sam, to i mogę zjeść z kimś, mogę się z kimś pomodlić. I nie będę tam szedł na zasadzie: spotkanie modlitewne, oby Bóg i pastor mnie nie potępili. Bo jest rozdział. Jest rozdział, jest rozdźwięk. Coś zostało wyciągnięte, wyseparowane i mówimy: to jest dla wstawienników. I dobrze, ja wierzę we wstawienników. Są tacy ludzie, których szczególnie Bóg to na serce położył. Ale wszystko, co jest nawet szczególnym powołaniem, jest dla całego Kościoła. Nawet 5 rodzajów służb. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele. Oni nie są po to, żeby świecić jak gwiazdy w Kościele, unosząc się nad Kościołem, tylko mają świętych przygotować do dzieła służby. To znaczy, że apostolstwo, prorockie, ewangelizacyjne, nauczycielskie, pasterskie ma stać się częścią życia Kościoła, twojego życia. Twój dom ma się stać apostolski, proroczy, ewangelizacyjny, nauczycielski i pasterski. Amen. Ty masz siadać ze swoimi dziećmi i wprowadzać ich w nowe rzeczy. Tak jak siadał Abraham, Izaak i Jakub i cały czas do swoich synów pompowali: tą ziemię dał nam Bóg, mi obiecał i wy to dostaniecie i pomnożycie się na wiele narodów. I ty musisz w swoim domu siedzieć ze swoimi dziećmi i to samo im mówić, bo apostolski wymiar ma wyjść z instytucji apostolskiej i wejść do twojego domu i tam zacząć żyć. To jest to, do czego cię Bóg powołuje. Wymiar proroczy. Kościół ma być proroczy. Jak Kościół będzie proroczy, jak dom nie będzie proroczy? Jak dom nie będzie miejscem sądu świata, który jest wokół? Twój dom ma żyć w czystości, świętości, bez grzechu, uwielbiając Boga, znając Boga. I każdy, kto przychodzi do tego domu, tak jak mówi Nowy Testament, wszyscy padają na kolana, uwielbiają Boga i mówią: Bóg tu jest. Ale jak Kościół stanie się proroczy, jak dom nie jest proroczy? Znowu mamy dziurę, wyrwę, wyłom. Tak samo z ewangelizacją. Twój dom ma być miejscem, gdzie nowi przychodzą i zaczynają słyszeć Ewangelię. To jest miejsce głoszenia Ewangelii. To jest dom. Jimmy Dowes mi opowiadał, jak był u nas na konferencji, że rozmawiał z pewnym pastorem i mówi, że on się go pytał, tam rozmawiali, wiecie, jak pastorzy to te zawodowe tematy poruszają i rozmawiali, jak wy ewangelizujecie i tak dalej. I ten pastor mówi, wiesz co, ja już od 20 lat nie zrobiłem żadnego wezwania ewangelizacyjnego w zborze. Na zasadzie, koniec nabożeństwa, pochylmy nasze głowy, jeśli chcesz oddać życie Jezusowi i tak dalej. A on mówi: to czemu tego nie robisz? On mówi: 20 lat temu przestałem. Mówi: a kiedy przestałeś? A mieliśmy w zborze taką jedną siostrę, która po każdym nabożeństwie, kiedy nie zrobiłem wezwania do nawrócenia, przychodziła i mi truła. Dlaczego, pastorze, dzisiaj nie wezwałeś? I mówi: miał przez kilka lat potępienie, że po prostu nie robi wezwania, kiedy zapominał oczywiście, bo dzięki niej ciągle pamiętał o tym, żeby to robić. Więc pewnego dnia się był tak wkurzony tą siostrę i mówi: słuchaj, ja już mam ciebie dosyć, mówi. Ja będę się modlił i się zapytam Boga, czy mam robić te wezwania dalej. A on mówi: dobrze. Za tydzień przyszedł i powiedział: słuchajcie, tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, to było ostatnie wezwanie ewangelizacyjne, jakie zrobiłem w Kościele. I mówi: dlaczego? Mówi: dlatego, że wy wszyscy macie głosić Ewangelię. przyprowadzasz gościa do kościoła, to świadcz mu swoim życiem i swoim słowem. A nie liczysz, że po prostu wyskoczy po prostu kapłan, jak po prostu królik z kapelusza i będzie zapełniał Królestwo Boże swoją fajną historią, która wzbudzi łzy. Ale śmiesznie teraz się zrobiło. To powiesz to pastorze, ty też nie będziesz głosił Ewangelię? Ja będę tylko Ewangelię głosił. Na koniec kazania o tym powiem. Amen. Ale mówimy teraz do domu. Powiedz, przyjdź królestwo twoje. Do mojego domu. Amen. Więc ewangelizacja, modlitwa, uwielbienie. To wszystko musi po prostu, wszystkie te formy muszą paść i zejść do miejsca naszego życia. Bóg jest zainteresowany rodziną. Bóg jest zainteresowany wspólnotą. Bóg wzywa ciebie do osobistej więzi z sobą i wzywa wspólnotę. Ale pomiędzy są twój dom. I dom można różnie definiować. Można to definiować jako twoje najbliższe otoczenie. Można interpretować jako twoją rodzinę. W Starym Testamencie Abraham miał dom i miał tam kilkadziesiąt ludzi w tym domu. Prawda? Możesz mieć dom, to może być twoja żona i twoje dziecko. Różnie, ale chodzi po prostu o to najbliższe twoje otoczenie. Tam Bóg chce się znaleźć. On nie może przeskoczyć nad twoim domem, bo inaczej znajdziecie się w fikcji. Znajdziecie się w kościele jako po prostu takie kołki wbite w salę spotkań. Musi coś pomiędzy się wydarzyć. I Bóg nas do tego wzywa. Więc, po pierwsze, nie przeskakuj nad swoim domem nigdy. Stocz walkę o swój dom. Podejmij walkę o swój dom. Nie uciekaj z Ewangelią od swojej rodziny. Wzywam cię, żebyś głosił Ewangelię w swojej rodzinie. Jest taki fragment w Słowie, który kiedyś nie rozumiałem go, dawno temu, ale już go od wielu lat rozumiem, że ojciec, który miłuje swojego syna, tego karci. Ja się zastanawiałem, dlaczego? Karci to chyba nie miłuje, prawda? Ale prawda jest taka, że jeżeli na kimś ci zależy, to będziesz do niego mówił, będziesz go upominał, będziesz go napominał, ponieważ ci na nim zależy. My nie głosimy Ewangelii, ponieważ nam nie zależy. A jak nam nie zależy, to znaczy, że mamy problem z miłością w stosunku do naszych własnych domów. Dlatego nie głosimy Ewangelii, po pierwsze. Po drugie, mężowie, to co mówiłem tydzień temu, nie oczyszczają w kąpieli słowa swoich żon i później się dziwią, że te żony takie, ty to masz fajną żonę, a ten nie fajną, a tamten ma fajną. A wszyscy mężowie mogliby mieć fajne żony, gdyby je tylko obmywali kąpielą wodną przez słowo, tak jak Chrystus uczynił z całym swoim kościołem. Oblubieniec z oblubienicą. Dlaczego tego nie robimy? Bo jest brak miłości i brak zaangażowania. Ten, kto miłuje, ten napomina, ten wzywa, ten głosi Słowo Boże, jeżeli zależy. Uzdrowienie do twojego domu przyjdzie przez Słowo Boże. Musisz stoczyć bitwę o swój dom. Jakkolwiek to będzie się działo, musisz to zrobić. Możesz to zrobić na różny sposób. Możesz zacząć wreszcie służyć swojemu domowi. Jeżeli nie służyłeś do tej pory, musisz podejmować zadania w swoim domu, których nie dokonywałeś do tej pory. Musisz zapomnieć, że telewizor ci się należy. Telewizor jest na dzieci, dla dzieci i to też nie na wszystkich programach i zawsze. Ale w wąskim wymiarze. A dla ciebie, jak sobie dokupisz DVD z fajnej konferencji i to wszystko. I mecz od czasu do czasu. Jak w kościele udzielą dyspensy. I pastor jest fanem futbolu. A tu nie jest. Słowo Boże musi mieszkać w twoim domu. Siadacie wspólnie do posiłku, czytasz fragmenty. Żydzi w każdy szabat, kolacja szabatowa w piątek wieczorem, każdy Żyd otwiera ostatni rozdział przypowieści Salomona i kładzie rękę na głowie swojej żony i odczytuje cały ten fragment o dzielnej kobiecie, wyznając, że ona właśnie jest tą kobietą, o której tu jest napisane. Jak to robi przez 56 razy w roku i mają 20 lat życia za sobą, to później dlatego słowo mówi, że żona jest chwałą męża, ponieważ on coś zrobił, żeby ona tą chwałą się stała. On wierzył, wyznawał, oblewał ją Słowem Bożym, namaczał ją w Słowie Bożym, obmywał ją Słowem Bożym. A to jest po prostu najlepsza maseczka, najlepsza odżywka, najlepsze spa, Słowo Boże. I ja wiem, że to jest ciężko, bo wiesz, nigdy tego nie robiłeś. I teraz wiesz, przychodzisz z Biblią, siadasz tak przy stole. A wiesz, jakie są żony i dzieci. Więc, a co, już nie gazeta? I ty wtedy musisz przełknąć to, tą zniewagę. Musisz przez cały tydzień przynosić Biblię do jedzenia, na razie nie czytając jej na głos, tylko sam dla siebie. Musisz tego tygrysa, swoją rodzinę oswoić. A później, słuchajcie, jeden wersecik przed jedzeniem. Ci, co jedli wyszukane potrawy, omdleli na ulicy. Oj, to nie to było, źle ci się otworzyło. Dobrze, pierwsze koty za płoty. Jutro znajdziesz lepszy werset. Akurat treny mi się otworzyły, Jeremiasz. Ale później dochodzisz do miejsca, gdzie możesz, tak jak ja znam takie rodziny chrześcijańskie, gdzie możecie wieczorem usiąść w łóżku z dziećmi razem, wszyscy, czy w pokoju swoim, i czytać słowo, i rozmawiać z dziećmi, tak jak Bóg kazał, żeby to się działo w domach całego Izraela. Żeby dzieci, kiedy spożywana jest Pascha, pytały się, a dlaczego jeden baranek? A dlaczego nie wolno mu nóg połamać? A dlaczego musi być bez skazy? A dlaczego go musimy całego zjeść? A dlaczego akurat tego dnia w roku musimy to zrobić? I to jest to, co ma się dziać w naszych domach. Czytasz fragmenty różne, Nowy Testament, Stary Testament. I po prostu życie Boże przychodzi, bo gdzie jest Słowo Boże, tam jest życie. Gdzie nie ma Słowa Bożego, tam nie ma życia. Życie jest w Słowie. Słowo jest życiem. Nie twoje myśli, nie twoje filozofie, nie twoje próby poukładania życia. Że siadasz do swojego domu i w swoim domu przy stole i mówisz, no wreszcie się dorobiliśmy podkładek, halleluja. I nowych serwetek, i sztuczce już są do pary, a nie każdy z innej szafki od cioci, babci i wujka. I jesteś, myślisz, że coś zbudowałeś. A nic nie zbudowałeś, dopóki Słowo Boże nie weszło do twojego domu. Nic nie zbudowałeś. Możesz mieć najpiękniejszą lampę zwisającą nad stołem. Możesz mieć najlepsze meble kuchenne. Możesz mieć po prostu panele siakie, takie czy owakie. I po prostu nic nie będziesz miał w swoim domu, jeżeli Słowo Boże nie wejdzie do twojego domu. Jak Słowo Boże wejdzie do twojego domu, to możesz tam nic nie mieć, a będziesz tam miał obfitość życia. I to musi zrobić mąż. Amen? Mężowie powiedzieli amen. Kobiety nic nie mówią. Nie onieśmielają. Wspierają. Jesteś kobietą? W swojej sypialni modlisz się po cichu, żeby twój mąż nie słyszał. Panie, błogosław mnie przez mojego męża. Amen. I Bóg będzie czynił cuda w twoim życiu. Amen. Nie chodź do męża, nie dawaj mu kasety z dzisiejszego spotkania. Nie przypominaj mu, co się działo pod koniec października w kościele czy 1 listopada. Nic z tych rzeczy. Ale jeżeli jesteś mężem, to to musi być, bo inaczej nic się nie wydarzy. Musisz stoczyć walkę. W pierwszej księdze Mojżeszowej, taki fragment, trochę słowa może, żebyście mieli troszkę też konkretów. Pierwsza księga Mojżeszowa, 17-13. Wszystko wygłosiłem, co miałem. Teraz niech płynie namaszczenie z wersetów. Pierwsza Mojżeszowa, 17-13. Bóg mówi do Abrahama. Obrzezany ma być zarówno urodzony w twoim domu, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. Bóg, kiedy ustanawiał Izrael, to zaczął od domów. Zaczął od domu Abrahama, od domu Izaaka i od domu Jakuba. Kiedy przyszedł po raz pierwszy do Abrahama, to powiedział, moje przymierze będzie widoczne na waszych ciałach. Wszyscy męscy potomkowie twoi i też nabyci, którzy znaleźli się w twoim domu, niewolnicy, pracownicy, ludzie z innych rodzin, przybysze, wszyscy mają być obrzezani. Iż Bóg nigdy nie przeskoczy nad domem. Nie powie, ciebie kocham, a co zresztą, to tam się nie przejmuj. Ty jesteś głową swojego domu i tam wszystko ma być obrzezane. Teraz niektórzy powiedzą, o co chodzi z obrzezaniem. Jeszcze dalej przeczytam. 23 wiersz. Wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swoich domowników i obrzezał na plebki ich tak, tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. 27 wiersz. Wszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu, jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim. Bóg to traktuje bardzo poważnie. On chce mieć przymierze z twoim domem. Z całym twoim domem. Ponieważ ty sam bez swojego domu nie możesz się pomnożyć, a pierwsze, najważniejsze przykazanie, które znajdujemy w Biblii wobec człowieka, to jest rozradzaj się i rozmnażaj. Nie masz domu, nie możesz się rozradzać i rozmnażasz. Nie możesz poszerzać królestwo, musisz mieć dom, żeby królestwo się poszerzyło. Królestwo nie poszerzy się przez dom, który cały nie jest w przymierzu z Bogiem. Dopiero dom, który cały żyje w przymierzu z Bogiem, możesz poszerzać Królestwo Boże. Inaczej taki dom cały czas walczy o to, żeby zachować Królestwo Boże w swoich ścianach. Żona ma obrzezane serce, jak mówi list do Rzymian, bo list do Rzymian 2,29 mówi, że to, co jest prawdziwym obrzezaniem, to jest obrzezanie serca. Żebyście oczywiście nie mieli nic przeciwko Żydom, w następnym wierszu jest powiedziane, jaki w takim razie pożytek z obrzezania i Paweł mówi, wielki pod każdym względem, bo do nich należą obietnice, przymierza i tak dalej, nie chcę już w to wchodzić. Natomiast Nowy Testament wyjaśnia nam, że ten jest prawdziwym Żydem, kto doprowadza do obrzezania swojego serca, czyli do tego, żeby przymierze dotknęło jego życia. Realny wymiar, wiesz. My mamy takie przymierza w dzisiejszych czasach. Umowa stoi, stoi. Klep, klep, przyklepali. Tak jak my żeśmy uzgadniali konferencję babską, na przykład w centrum Koara. To jak? Ile stoi? Tyle. Dobra, umowa stoi, ciach. 2 tygodnie później telefon. To jak? Zaliczkę kiedy dajecie? Nie, bo jest mowa o zaliczce. Musi mieć zaliczkę. Dobra. A teraz tak. A teraz, ale to będzie kosztowało tyle. Jak? To na tyle się nie umawialiśmy. Wiesz, my żyjemy w takich czasach i my też w podobny sposób Boga troszkę tak traktujemy. Na zasadzie, Boże, mamy z tobą przymierze, tak? Ale wiesz, prawdziwe przymierze to jest realny znak, który jest na twoim życiu dokonany. Twoje serce jest obrzezane, tak jak u Izraelitów są obrzezane ciała. Czyli jak coś jest obrzezane, to coś jest utracone i jest znak wyraźny, że coś się dokonało w twoim życiu. I Bóg chce, żeby całe domy były właśnie takie obrzezane przez Niego. To jest Jego plan. Wtedy w Królestwo Boże może zacząć działać w twoim domu. Obrzezanie serca. Nie, po to, żebyś nie musiał cały czas walczyć o swoją rodzinę, żeby ona była jakoś Królestwem Bożym. Bądźmy tym Królestwem. No po prostu, słuchajcie, no jaka my rodzina chrześcijańska jesteśmy. I ciągle walczą o to, żeby w swoim obrębie, żeby tam to chrześcijaństwo jakieś było. A wiesz, a Bóg chce dać nam narody w dziedzictwo, mówi Jego Słowo. Krańce ziemi w posiadanie. Chce, żebyśmy byli światłem dla pogan. Żebyśmy byli solą i światłem w ziemi. Ale to nie nadejdzie, jeżeli twój dom nie zostanie cały obrzezany dla Królestwa Bożego, nie staje się miejscem królestwa. Mocne rzeczy mówię dzisiaj, co? Ale fajne. Więc my mamy teraz naszą paschę, tak? My mamy nasze domy. Jezus jest naszą paschą. Teraz wiecie, kiedy Jezus głosi w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, przejdźmy do Nowego Testamentu na chwilę, albo już na zawsze. No, w tym kazaniu na zawsze. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Jezus mówi do swoich uczniów tak. Czy myślicie? 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, z jego matką i synową, z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Więc teraz zobaczcie, jakie mocne słowa Jezus mówi. Jezus mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju. Pokój wam. Pokój. Kochajcie się wszyscy po prostu. Fajnie? Strasznie. Zmieniam. Dobra. Jezus nie przyszedł czymś takim. On mówi, ja przyszedłem, żeby dotknąć waszych domów. Żeby mieć słowa i prawdy dotknął całych waszych domów. Żeby spadł na wasze domy. Żeby tam zostały podjęte najważniejsze decyzje dotyczące waszego życia. W waszych domach. Pomiędzy krewnymi. Jezus oczywiście wie, że niektórzy odrzucą, więc mówi, że będzie tak, jak On mówi. Ale tu nie chodzi o to, że po prostu, że będzie strasznie, tylko chodzi o to, że On chce dotknąć domów po prostu przede wszystkim. On nie chce, żebyśmy byli stowarzyszeniem takich wolnych ludzi. W ogóle nie o to chodzi, wiesz. Ja znam różnych ludzi, którzy nawrócili się, na przykład przychodzą i mówią, no ale jak twoi rodzice? Nie, no moi rodzice to w ogóle, albo to zlewkę mają na to, co ja robię. Bo tam po prostu, wiesz, bo już nie jedną rzecz w życiu robiłam, nie? Ja zawsze po prostu patrzę na taką sytuację i mówię, to jest coś nie halo, to nie może być zlewka. To nie może tak być. Czy nam zależy na naszych rodzinach, czy nie zależy? To nie może być tak. To musi być po prostu, bo musi być świadectwo twojego życia, musi być jawne. Nie może być na zasadzie, wiesz, mamo, kiedyś jeździłem na Woodstock albo na jakieś koncerty, malowałam się na czarno i słuchałam gotiku, a teraz zobacz, jestem ładną blondynką i mam koraliki i mama mówi, dobrze, że ona się z tymi chrześcijanami zadaje. To jest bez sensu. To znaczy, że ktoś tutaj czegoś nie rozumie. To musi być troszeczkę inaczej. Jak ja się nawróciłem, to po prostu miałem straszny ciężar związany ze swoim domem. Straszny. Bo wiedziałem, że ja muszę iść za Chrystusem i jak ja zacznę to robić tak jak trzeba, kiedy przyjmę chrzest wiary w wodzie jako dorosła osoba, to będzie awaria w moim domu potężna. Ale wiedziałem też, że nie będę robił tak jak moi koledzy, gdzieś tam w wodzie, w jeziorze, na obozie i cały dom nie wie, tylko że pierwsi to będą moi rodzice jeszcze przed moim chrztem, żeby wiedzieli, w co ja wierzę i co ja robię. I zrobiłem tak. I była awaria. Moja mama miała depresję przez miesiąc, czarne oczy i chodziła do psychiatry i nie mogła spać po nocach. Przyjechałem do domu, a mój tato mówi, słuchaj stary, mi to wszystko zwisa, co prawda, ale żona mi się kończy, wypadł z domu. Wiesz, nie u każdego tak musi być, ale ja wierzę, że my musimy bardzo poważnie traktować nasze domy. Jeżeli jesteś tak zwanym singlem, to też takie dziwne słowo, w ogóle bycie singlem to prawie grzech, ale to już mieszał to. To wzywam do przesłuchania kazania sprzed tygodnia. Nie będę tego tematu dzisiaj rozwijał. Ale się wkopałem. Gdzie ja byłem? Dobra, nie o to mi chodziło. Tak, że nie tylko chodzi o takie sytuacje, że się nawracasz i masz teraz po prostu, musisz objawić prawdę swojemu domowi, co ty wierzysz, co nie wierzysz, ale teraz jeżeli masz już własny dom, to teraz musisz pójść z tym dalej, jako ten, który ma własny dom, żeby to w jego domu było. Żeby nie było takich sytuacji, jak jedna dziewczyna u nas z kościoła pilnowała dziecka u innej rodziny i wiesz, i tam nagle usłyszała, że ten chłopiec, to nie wiadomo, kim on będzie. Bo niańka ta nasza z kościoła do niego mówiła, że będziesz miał ładną żonę, wiesz, będziesz bohaterem, będziesz miał piękną księżniczkę, a mama tego dziecka przyszła i powiedziała, a skąd ty wiesz, czy nie będzie gejem? A teraz zgorszenie, tak? A teraz powiem, a teraz co z twoim domem jest? Co jest z twoim domem? Czy ty po prostu wychowujesz swoje dzieci tak, jak mówi Słowo Boże, wpajając w nie drogi Boże, ucząc ich prawdy, objaśniając im świat, w którym żyją, czy po prostu na zasadzie taki, co będzie, to będzie, chwała Bogu. Modlę się, żeby było dobrze. Musisz modlić się, musisz mieć słowo w swoim domu, musisz wpajać. To musi być dynamiczna praca. Szczególnie, że świat, w którym żyjemy, nie jest fajny. Amen. Ja powiem ci tak, jak chrześcijanie od czasu do czasu słyszą o czasach ostatecznych, to przyjmują takie dziwnie się zachowują, bo się słyszy, że słuchaj, będą złe czasy. Lepiej zawsze dwie puszki więcej w domu mieć, warto mieć własną studnię i generator. To już wiele razy się z tym spotkałem, jestem ponad 20 lat wierzący i po prostu wiele tych fal przeszedłem. To wtedy chrześcijanie tak się nagle, jak dobry kaznodzieja jest i dobrze pouczy o tych czasach ostatecznych, to wszyscy się tak budzą i tak, jeepy, wiesz. I zaczynają myśleć, bezgotówkowe systemy, studnie, różne rzeczy. Są podelektryzowani. A ja ci powiem, jest coś, czym powinniśmy być bardziej podelektryzowani. Bo twoje czasy ostateczne są za 20 lat, jak twoje dzieci, albo krócej, jak twoje dzieci wyjdą z domu. To mogą być twoje czasy ostateczne. Co się z nimi stanie? Jak ich życie będzie wyglądało? Dokąd trafią? Czy będą służyć Bogu? To są twoje czasy ostateczne, które nadchodzą. I tym powinieneś być bardziej polektryzowany i powinieneś myśleć, że ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Do tego Bóg ciebie powołuje. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Zbawienie całych domów. Wiesz, i teraz jak ktoś się gubi, to ja mówię o różnych wymiarach. Mówię o takim wymiarze, że jesteś zbawiony, a twój dom nie jest zbawiony. Musisz głosić tam Ewangelię. Jesteś głową domu, w którym może wszyscy już są zbawieni. I tam musi zamieszkać Słowo Boże, żeby dokonała się przemiana w twoim domu. Są różne wymiary. Królestwo Boże przychodzi przez to, że my oddajemy życie Chrystusowi i że jesteśmy poddani Ewangelii, ale Królestwo Boże nie kończy się w tym momencie, kiedy oddajesz życie Jezusowi, ale ono zaczyna się w tym momencie, kiedy oddajesz życie Jezusowi i w tym momencie Królestwo Boże musi zacząć się poszerzać dalej. Dzieje apostolskie 16, 31. A oni rzekli, to jest historia, kiedy Paweł i Sylas siedzą w więzieniu, drzwi się otwierają, zarządca więzienia chce popełnić samobójstwo, bo myśli, że więźniowie uciekli, ale się okazuje, że nie uciekli, więc Paweł i Sylas spotykają się z zarządcą więzienia i mówią do niego: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Wiecie, ja zawsze czytałem to i się zastanawiałem, to jest w ogóle niezła historia. Ja nigdy tak do nikogo Ewangelii nie głosiłem. Ale powiem ci, to jest Boży sposób myślenia. Dla Pawła to jest tak naturalne. On sam był Żydem. On po prostu spotkał gościa i mówi: słuchaj, uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony ty i przejdzie to królestwo na cały twój dom i dotknie to twojego całego domu. I to jest właściwy sposób myślenia. I teraz, żeby nie było, że to było gdzieś wydumane i po prostu jakaś bajka z nieba, to w 32 wierszu czytamy: i głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. A 33 wiersz mówi: tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. To jest zasada Bożego Królestwa. Boże Królestwo nigdy nie przeskakuje nad domem, ale uderza w dom i zmienia dom. I my musimy temu się poddać jako nowotestamentowi wierzący. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was z miłością. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i że poświęcili się w służbie dla świętych. Widzisz, właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Domownicy, domy. To było miejsce, gdzie Ewangelia dotykała ludzi w Nowym Testamencie. Całe domy. Domownicy Stefana. Dzieje apostolskie, list do Rzymian, 16 rozdział, 3. Pozdrówcie Pryskę i Akwillę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Do końca drugiego wieku nie zbudowano żadnego kościoła. Kościoły to były domy. I tam zbierała się wspólnota i tam odbywało się nauczanie. I tutaj mamy kolejny taki zbór, który spotyka się w domu. Amen. Więc teraz praktycznie. Dopiero pierwsza. Przemek, nie idziemy jeszcze do domu. Jak się zachowujesz? Zostajemy jeszcze z godzinę tutaj. Więc teraz praktycznie. Ty musisz doprowadzić do tego, że twój dom będzie miejscem, w którym to życie Boże się odbywa. Musisz skończyć liczyć na kościół, spotkania modlitewne kościoła, ewangelizacje kościelne, konferencje kościelne. Przestań. To jest ucieczka od konfrontacji, którą Bóg chce dać ci w prezencie, o której uczy całe Słowo Boże. Bóg chce zdobyć ten kraj dla Jezusa. A to się dokonuje tylko przez miłość Bożą. A miłości nie masz więcej niż tej, która objawia się w twoim domu. Ta miłość, która objawia się w świecie z pominięciem twojego domu, to jest marketing chrześcijański i to nie jest miłość. Jeżeli nie objawia się miłość w swoim domu, to z czym wychodzisz do świata, jest takim pustym prozelityzmem. Słuchajcie, nawróćcie się. Bóg was kocha. Ty możesz tyle miłości dać, ile masz. A testem na to, ile masz, jest twój dom. Ile jest modlitwy w twoim domu, tyle jest modlitwy w kościele. Ile jest uwielbienia w twoim domu, tyle jest uwielbienia w kościele. I te decybele niczego nie zmieniają. One nic nie wnoszą, ponieważ Bóg nie zna się na decybelach. On zna się na sercach. I On słucha serca. On nie zna się na tonacjach, przejściach, przewrotach, kwintach, sekstach, oktawach i innych interwałach i konstrukcjach. On zna się na sercach. Tyle jest uwielbienia w kościele, jest uwielbienia w swoim domu. Tyle jest Słowa Bożego w kościele, ile jest w twoim domu. Tyle Królestwa Bożego jest w kraju, ile jest w twoim domu. Niezwykła odpowiedzialność. Wiem, że składam ciężar na was, ponieważ ja po powrocie z Izraela czuję, jakbym po prostu toczył bitwę, której nigdy w życiu nie toczyłem. Próbując swoje życie dostosować i dostroić do standardów Bożego Słowa. Kiedy zaczynam modlić się z rodziną, kiedy zaczynam się z nimi modlić w samochodzie, kiedy zaczynamy modlić się przy posiłkach, to po prostu czujemy, jakbyśmy wchodzili w zupełnie nowy czas. Mówię, jak łatwo się modlić w kościele. Przychodzi z żoną do kościoła, żona ci się zawsze będzie w kościele uśmiechała do koleżanek. A w domu sami siedzicie, dzieci umyła, ugotowała, zmęczona, siada przy stole i ty mówisz, pomódlmy się. A tu rodzina tak siedzi i patrzy na ciebie. Co on świruje? Ale my już świrujemy trzeci tydzień i robi się coraz weselej. Ale jest presja. Więc ja wiem, że to nie będzie łatwe dla ciebie. Ja wiem, że jak już słuchasz, to jest ci ciężko. Ale powiem ci, to jest coś niezbędnego. A mam dla was jedną taką praktyczną radę, którą chciałbym, żebyście spróbowali zastosować. Mamy nasze modlitwy we wtorki w kościele. Ale powiem wam, że już z półtora roku temu miałem taki pomysł, żeby może użyć Skype'a. I kiedy mieliśmy modlitwy w piątki, żeby połączyć się z paroma domami Skype'em i modlić się razem. Żebyśmy takie mieli transmisję. Tam jest taka możliwość konferencji. Można w 5, czy 6, czy 7 się podłączyć. Wiem, że tam jest jakieś ograniczenie, ale można się podłączyć i modlić się razem. I takie coś mi cały czas chodziło, bo mówię sobie, może na tą Wawelską naprawdę jest za ciężko dojechać. Po pracy, koniec weekendu. Wiesz, teraz zrobiliśmy wtorek, żeby było lżej, żeby to nie był koniec weekendu. Liczę na to, że się będziecie tam pojawiać. Ale moja propozycja jest inna. Moja propozycja jest taka. Jeżeli mieszkasz gdzieś za Warszawą, w Piasecznie, mieszka Zbyszek na przykład. W Olesinie mieszkają Wiazowscy, Muszkieci, prawda? W różnych miejscach mieszkamy. Gdzieś na Bemowie ktoś mieszka, ktoś na Żoliborzu, ktoś na Ursynowie i Mielinie. Powiem ci, zachęcam was, żebyście doprowadzili do tego, że miejsca, gdzie żyjecie, gdzie mieszkacie, żeby były miejscami uwielbienia i modlitwy. I mówię, wiesz, o takiej naprawdę deinstytucjonalizacji tego wszystkiego. Nie, że ja jestem członkiem grupy domowej. Twój dom ma być miejscem, gdzie jest cześć Bogu oddana, gdzie jest czytane Słowo Boże, gdzie jest modlitwa. Zachęcam was do tego, żebyście siebie nawzajem zapraszali do siebie. Żebyście mówili, słuchaj, dzisiaj wieczorem 40 minut, 45 minut po pracy, słuchaj, będziesz przejeżdżał. Wiedz, będziemy razem modlić się, będziemy uwielbiać Boga. Mieszkacie razem wokół siebie. Skrzyknijcie się. Weźcie te swoje wszystkie instrumenty, które przyniesiecie na 22 listopada. I po prostu zróbcie coś ze swoim domu. Niech tam przyjdzie życie. Całkowity spontan. Nieważne, kto jest liderem. Jezus jest liderem. A wy się zbieracie, żeby życie przyszło, żeby razem zacząć uwielbiać Boga, żeby coś zaczęło się dziać, żeby wyjść z tym z kościoła i wejść z tym do domów, bo tam ma się to życie odbywać. Wyobrażacie to sobie trochę chociaż? Ciężko, nie? Mówię wam, zróbmy to, bo takie było życie pierwszego kościoła i takie ma być nasze życie. Bez przeskakiwania nad domami, bez przeskakiwania nad rodzinami, bez przeskakiwania nad naszymi najbliższymi otoczeniami. Jeszcze o tym otoczeniu, jeszcze można wiele mówić, ale wiesz, stary, to, że mieszkasz po prostu, masz swój adres i masz numer na drzwiach, to wcale nie znaczy, że to jest twoje najbliższe otoczenie, te cztery ściany, wśród których siedzisz. Ale ty masz tam sąsiadów obok. To jest po prostu, to jest Babilon, to jest syf babiloński, te mrówkowce, w których ludzie się nie znają. My jako chrześcijanie, my musimy to konfrontować. Ty musisz swoich sąsiadów zaprosić na modlitwę do domu i czytanie słowa. I oglądanie filmów. Musisz po prostu zerwać z izolacją. twój dom musi stać się błogosławieństwem dla otoczenia. Nie może być miejscem twojego spania, siedzenia w internecie, gotowania obiadów, oglądania telewizji i martwienia się o całe swoje życie. Twój dom ma być miejscem wizji, życia, przemiany, oazą na pustyni. Wiecie, dzieci to czują intuicyjnie. Dzisiaj nie ma Zbyszka Walca tutaj, ale Zbyszek ma, buduje bardzo fajne relacje ze swoimi sąsiadami. Zawsze jak tam do niego przychodzimy, byliśmy tydzień temu u niego, nagle wiesz, do drzwi, tuk, 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 dzieci jednych sąsiadów. Tuk, 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 dzieci drugich sąsiadów. Dla dzieci to nie jest żaden problem. Dzieci mają w to sobie, że oni, one szukają po prostu relacji i zabawy. I w związku z tym, że Zbyszek z Moniką są tacy, że po prostu dawajcie ich tutaj, dawajcie. To ma miejsce, tak? Ale to ma miejsce też mieć wśród, w twoim otoczeniu, wśród twojej rodziny i znajomych. My czasami myślimy, Boże, jak tu ewangelizować? Człowieku, to jest po prostu w ogóle ewangelizacja, deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja. Po prostu dobra nowina dla twoich sąsiadów to nie jest ewangelizacja, to jest po prostu coś realnego, to jest życie. Myślę, ale jak to zrobić? O Jezu, tacy zamknięci. Powiem ci, nikt nie jest zamknięty. Nikt nie jest zamknięty, jeśli ty jesteś otwarty. Pukasz do sąsiada, pani Zosiu, po bułeczki idę, a dla pani co? I się zaczyna otwarcie. Bardzo prosto. Bardzo prosto. I przynosisz bułeczki, masełko, ona ci płaci za to. Ty przyjmujesz to oczywiście, bo nie chcesz po prostu być kimś, kto po prostu ma gdzieś nóż za plecami, który zaraz jej wsadzi w postaci Ewangelia! Bułeczki nosiłem, jutro ewangelizacja w naszym zborze. Bez takich świństw, nie róbmy ludziom takich świństw. Więc przyjmujesz pieniądze za te bułeczki, ale pytasz się, a jak tam, pani Zosiu, a dywanik kiedy był wytrzepany? O, już z 5 lat nie był, jak córka u mnie ostatnio była na Boże Narodzenie 5 lat temu. No to dywanik. Prorok, u którego byliśmy w Izraelu, powiedział tak, twój samochód już nie jest dłużej twoim samochodem. Wszystkie siedzenia mają być pełne, jak jedziesz do kościoła. Niektórzy mówią, nie mają samochodów. Kochani, w Warszawie wszyscy mają samochody. Jedni mają małe, drudzy mają duże. Jedni mają niebieskie, zielone, czerwone, a inni mają duże, żółto-czerwone. Długie, w których się wszyscy zmieszczą. Ja taki miałem. I wy dzisiaj wiem, że też macie. I macie własność w postaci karty miejskiej na te środki komunikacyjne. To jest to, do czego jesteśmy powołani. Wyjść z własnych grajdołów. Ciepełko, ciepełko, świeczuszka, lampeczka nocna i moja Biblia i Jezus, który jest moim nektarem i miodem. To po prostu jest pomyłka. To jest pomyłka. Taką nauczycielkę miałem taką w technikum, która jak zaczęliśmy się nawracać i nosić Biblię na matematykę, język polski i czytać, ona była od polskiego akurat, podeszła i mówi, co tam czytasz, Biblię? A ty Biblię. A ty Biblię. Pomaszerowała za biurko stanę. Czyście oszaleli? Biblię się czyta przy świecach, przy kominku w zimową noc. A my wszyscy tak patrzyliśmy. A my dzisiaj co robimy? To samo. Kino Illusion? Pastor za kazalnicą z pleksy przeczytał wersety z Księgi Mojżesza, 1 i 2 Mojżesza i jeszcze coś tam przeczytał i my posłuchaliśmy i nagrało się na wideo i będzie w internecie, zespolik zagrał, flagami pomachaliśmy, wieczerze wypiliśmy, wszystko o co chodzi w chrześcijaństwie zaliczyliśmy. Nic nie zaliczyliśmy, jeszcze nic nie doświadczyliśmy. My tu się mamy na rozgrzewkę spotkać, na to żeby się wkurzyć. Tak jak napisał Paweł do Tymoteusza. Karć, grom, napominaj. W czas dogodny i niedogodny. To jest Kościół. Wstrząs, przemiana. No i trochę miłości, nie? Trochę jeszcze jestem pasterzem. Prawda, Kamil? Ładnie się przywitałem dzisiaj z tobą, jak przyszedłem do Kościoła? Okazałem ci trochę serca? Amen. Trochę z każdego daru. Twoje dary też są potrzebne. Jaki masz dar? Amen? Tutaj jest centralne ogrzewanie. Nie potrzebujesz tu przychodzić, żeby było cieplej. Żeby krzesło podgrzać swoje. Masz dar. Domy, które służą Bogu. Halleluja. Amen. A wtedy się dzieje to, co jest napisane w pierwszym liście do Tytusa. W domu, w kościele, który jest domem Bożym. Ale to jest potem. Potem kościół jest domem Bożym. Kiedy nasze domy są miejscami, gdzie uwielbiamy Boga. Także przyjacielu, żeń się, wychodź za mąż, płodź dzieci. Płodzić dzieci w Biblii to jest pozytywny termin, nie negatywny. To dzisiejszy czas, świat zrobił z tego coś negatywnego. Żenić się, wychodzić za mąż to jest coś pozytywnego. Ten świat zrobił z tego bagno. Ty jesteś powołany do tego, żeby się żenić i wychodzić za mąż, zakładać dom, płodzić dzieci i ustanawiać Królestwo Boże w swoim domu. To jest normalne życie, do którego Bóg cię powołał. Amen. A te wszystkie, wiesz, fragmenty, które są po prostu tam gdzieś, że Paweł nie miał żony. Albo, że coś tam jeszcze. To są wszystko wyjątki w stosunku do całej grubej Biblii, która ma 1500 stron. To są po prostu nieistotne w ogóle fragmenty. Zobacz, jak Królestwo Boże przychodzi w tym świecie od Adama. Cały czas jest ten sam, ta sama rzecz, ta sama rzecz. Nawet o Jezusie jest powiedziane, ty i dzieci twoje. To jest coś naturalnego. Amen. Ktoś mi podpowie, o czym jeszcze zapomniałem dzisiaj powiedzieć? Kto zrobi w tym tygodniu spotkanie modlitewne w swoim domu i zwoła swoich znajomych? Kto będzie kombinował, żeby zrobić coś takiego? 3 domy się zgłosiły. Proszę bardzo. A gdzie następne? Zróbcie to. Zróbcie coś, czego nigdy nie zrobiliście w swoim życiu. Kiedyś przyszła do mnie jedna kobieta z naszego kościoła, to było jakieś 7 lat temu, i powiedziała, jestem przerażona. Ja mówię, czemu? Bo moje życie się nie zmienia. Ja mówię, po czym poznajesz, że życie ci się nie zmienia? Ona mówi, po tym, że codziennie rano, jak wstaję, to idę podlewać kwiatki. Ja mówię, i co? Ona mówi, dzisiaj mnie sparaliżowało. Bo sobie uświadomiłam, że tak właśnie wygląda moje życie. Codziennie rano wstaję i podlewam swoje kwiatki. Wiesz, co to znaczy? Ona zrozumiała, że do końca życia będzie podlewała kwiatki. Żeby coś się zmieniło w twoim życiu, musisz zacząć robić coś, czego nie robiłeś. Musisz wywalić kwiatki. Kupić kaktusy, które trzeba podlewać raz na tydzień. Musisz coś zrobić. Jeżeli myślisz, że twoje życie się jakoś zmieni, to ono się nie zmieni. Musisz dokonać radykalnych kroków. Pamiętam, jak pierwszy raz, to też jest o rodzinie, pierwszy raz jak zaczął do nas jeździć Miles Sweeney i zaczął bardzo fajne nauczania robić na temat wychowywania dzieci i rodziny, to on powiedział, że świętością dla każdej rodziny jest randka małżeńska, która po prostu trwa przez całe małżeństwo, gdzie mąż zabiera swoją żonę i pielęgnują swoje przymierze bez względu na dzieci, które mają. Bo dzieci to jest jakby coś, z czego one czerpią. Małżeństwo jest przed. I wiesz, i później zaczęliśmy chodzić z Izą na takie randki i pielęgnujemy to w miarę możliwości do dnia dzisiejszego. Ostatnie tygodnie nawet udane. Ale pewnego dnia przyszła po prostu jedna osoba w kościele i powiedziała tak. Ty pastorze, tobie to fajnie, bo te randki macie. Ja mówię, co ona gada? Żebym ja mógł zrobić te randki, to ja musiałem wszystko zmienić w moim domu. Musiałem wygospodarować budżet, który się marnuje co tydzień. Na jakąś kawiarnię, na jakieś kino, na jakąś benzynę, żeby gdzieś pojechać. Tyle zmarnowanych pieniędzy. Zresztą to nie tylko ja tak myślę, bo kiedyś jedną żonę, jeden brat tutaj z tego kościoła też zaczął zabierać na randki. Usiedli w kawiarni i pierwsze co usłyszał, myślał, że tak zaimponował żonie, że zabrał ją na randkę po 7 latach małżeństwa, a usłyszał, kochany, czy to nie za drogo dla nas? Więc wszyscy myślą bardzo podobnie. I później ktoś przychodzi i mówi, ty pastorze, masz fajnie, bo wy na randki chodzicie z żoną. Człowieku, żeby chodzić na randki z żoną co tydzień, żeby to dla niej było ciekawe, dla mnie ciekawe i żeby to miało sens, to trzeba naprawdę w to wierzyć, że to ma sens. I trzeba nie jednego diabła pokonać, żeby to zrobić. My czasami patrzymy na kogoś i mówimy, ty robię to dobrze, bo jesteś bogaty. Człowieku, żeby być bogatym, to trzeba całe swoje życie do góry nogami wywrócić i poddać Słowu Bożemu. Tak się mają rzeczy. I tak samo te rzeczy, o których ja tutaj mówię. Żeby one stały się częścią twojego życia, to ty musisz radykalnie przewrócić coś do góry nogami. I powiedzieć, trudno. Muszę tak zrobić. To będzie ciężkie, ale muszę tak zrobić. I musisz to zrobić. I będziesz miał frajdę. I ja zaczynam wierzyć w kolejne rzeczy ze Słowa Bożego dla mojego domu. I to nie jest łatwe. Bo to zawsze jest jak obrzezanie, jak ślad na życiu. Coś się zmienia, ale za tym przychodzi wspaniałe błogosławieństwo i nadzieja dla innych. Amen. I wszyscy powiedzieli, a ci co nie powiedzieli, będę kontynuował dla nich dalej kazanie. Halleluja. Dobrze. Więc teraz tak, kochani, ta sala się zapełni wkrótce. Wiecie, jak ona się zapełni? Za tydzień już przyprowadzicie tu swoich znajomych. Boże, ale jak mam zaprosić? Normalnie. Musisz do nich zatelefonować, pójść do nich do domu, powiedzieć, że o 11 jest tu spotkanie, umówić się i przyjechać swoim samochodem z nimi tutaj. Lub swoim metrem lub pociągiem, co tam masz. Czym dysponujesz? Jak gdzieś się spieszysz i jest późno, to bierzesz taksówkę. Wiem, że korzystacie z taksówek. Widziałem was w taksówkach. Dlaczego nie miałbyś zrobić takiego święta w niedzielę? I powiedzieć, pani Zosiu, jedziemy. Na Mokotowie. Ale gdzie to na Mokotowie? Panie Jurku. Proszę panią, podwiozę panią pod same drzwi samochodem. I patrzysz, taksówka. Już bojaźń Boża wstępuje na sąsiadkę. Co się będzie działo? A nieważne, co się będzie działo. Ważne jest, żeby głosić Ewangelię. Także za tydzień jest nas dwa razy więcej, tak? Słuchajcie, czy my coś chcemy tu zbudować, czy nie? Kto chce coś zbudować? Okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mam 30 osób więcej za tydzień. Jeszcze tu, tak? Później się zdecydowałeś jednak, no. Amen. Także zapraszam was za tydzień z waszymi znajomymi. Amen. Niech Królestwo Boże rozrasta się. Jeżeli ono jest rzeczywiste, to niech ono stanie się rzeczywiste w tobie, w twoim domu. I wtedy natychmiast będzie rzeczywiste dla całego twojego otoczenia. Amen. I nieważne po prostu. Amen. I nieważne, kto to będzie. Możesz bezdomnych tutaj zaprosić i powiedzieć, mamy specjalny sektor dla bezdomnych. Zarezerwowaliśmy 6 rzędów dla bezdomnych. I zacznijmy być wykonawcami tego słowa, które głosił do nas 5 lat temu Jimmy Dodds, czy 4, kiedy powiedział, jeżeli zajmijecie się tymi, których nikt nie chce, otrzymacie tych, którzy wszyscy chcą. Niech zacznie trochę śmierdzieć w tym kościele. Wtedy życia trochę przyjdzie. Amen? Dobrze mówię? Amen. Zapisz to sobie. Kup kasetę, żebyś zapamiętał, że to ja dobrze mówiłem. Jak się zderzysz z wykonawcem tego słowa. Bo słowo zawsze jest testowane. I przychodzi uciec ze względu na słowo, które słyszałeś. I jutro możesz nie myśleć, że fajnie dzisiaj głosiłem. Kiedy przyjdzie do zastosowania tego. Życie. Ogłaszam Boże życie nad tym kościołem. Pomnożenie każdego wierzącego. Królestwo Boże. Przebudzenie w Warszawie. Przemiana stolicy poprzez świętych, którzy są solą i światłem tej ziemi. To wy się pomnożycie. Amen. A jaka jest moja wizja? A moja wizja jest taka, bo mi zadano ostatnio parę razy, z różnych osób mi pytali się ludzie, kim chcę być za 10 lat, bo to ważne. I powiem wam, moja wizja za 10 lat jest taka, że nie chcę być w ogóle widoczny. Chcę zniknąć. I jeszcze wyjechać. To jest moja wizja. Ale ona się rzeczywisti wtedy, kiedy ci, którzy mają być widoczni, zaczną wreszcie być widoczni. I wyjdą ze swojego miejsca. I zaczną się pomnażać. Amen. Tutaj powinno stać 5 takich jak ja już wkrótce. A nie siedzieć. Bo już takich 5 jest, tylko że siedzi jeszcze. Budujmy. Odbudujmy mury. Amen. Wstańmy wszyscy razem.